Tu Paryż, RFI, środa, 21 stycznia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński. W studiu Andrea Kunowa i technik François Ciel. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Po wczorajszych uroczystościach i balach dziś pierwszy dzień pracy prezydenta Obamy. Spotyka się on z doradcami ekonomicznymi, by omówić gigantyczny plan ożywienia gospodarczego oraz z doradcami wojskowymi, by omówić sprawy Iraku, Afganistanu i terroryzmu. Tymczasem nakazał on zawieszenie procesów więźniów Guantanamo. Giełdy nie dały się ponieść entuzjazmowi po wyborze Obamy. Nad światową sytuacją ekonomiczną cieniem kładą się ponownie kłopoty banków. Armia izraelska wycofała się całkowicie ze strefy Gazy. Faktyczne zawieszenie broni nie jest jednak potwierdzone jakimkolwiek porozumieniem. Rosyjski gaz dopływa już do bodaj wszystkich klientów europejskich. Armia rwandyjska wkroczyła dziś na terytorium Republiki Demokratycznej Kongo w objętej rebelią prowincji północnego Kiwu. W Paryżu zmarła Lina Wierni, w latach 30. modelka i muza rzeźbiarza Aristida Maiola, później założycielka muzeum jego imienia. Po dzienniku, który przygotowałem wraz ze mną Rzeczycką, przeglądu prasy dokonają Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński. W Euronecie Anna Rzeczycka porusza problem bezrobocia w Unii. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, magazyn teatralny Agnieszki Kumor o Sweet Mambo Piny Bausz, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej o domu i wyposażeniu, magazyn literacki, w którym Sylwia Gibbs będzie rozmawiać z Zofią Bobowicz o obecnej sytuacji francuskiej literatury w Polsce. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Po wczorajszych uroczystościach i balach dziś pierwszy dzień pracy prezydenta Obamy. Spotyka się on z doradcami ekonomicznymi, by omówić gigantyczny plan ożywienia gospodarczego opiewający na 825 miliardów dolarów oraz z doradcami wojskowymi, by omówić sprawy Iraku, Afganistanu i terroryzmu. Tymczasem nakazał on zawieszenie na 4 miesiące procesów więźniów Guantanamo. Wnioski zostały już złożone. Dotyczą one 21 postępowań, w tym procesów 5 więźniów oskarżonych o udział w planowaniu zamachów terrorystycznych z 11 września. Dziś jeszcze sędziowie wojskowi mieli podjąć decyzję w sprawie ewentualnego zawieszenia procesów. Barack Obama obiecywał zamknięcie obozu Guantanamo, który stał się symbolem naruszania praw człowieka przez kraj propagujący wolność i prawa człowieka właśnie. Barack Obama potwierdził obietnicę po wygraniu wyborów prezydenckich, choć dodał, że obóz Guantanamo będzie trudno zlikwidować w ciągu 101 dni prezydentury. Europejski komisarz do spraw sprawiedliwości Jacques Barrot wyraził wielkie zadowolenie z tej decyzji, określając ją jako potężny symbol. Kraje europejskie nie są jednak bynajmniej zgodne co do ewentualnego przyjęcia na swe terytorium więźniów Guantanamo. Nigdy jeszcze nie widziałam, by społeczność międzynarodowa tyle się spodziewała po wyborze nowego prezydenta amerykańskiego, oświadczyła była sekretarz stanu Madeleine Albright. Wybór ten przywódcy światowi powitali, wyrażając Obamie gratulacje i życzenia. Przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso zaapelował o połączenie wysiłków dla rozwiązania problemów świata. Nicolas Sarkozy gotów jest pracować ręka w rękę. Gordon Brown powitał nowy rozdział w historii USA i świata. Angela Merkel wyraziła życzenie współpracy naznaczonej wzajemnym wsłuchiwaniem się partnerów. Premier Hiszpanii Zapatero zapewnił, że pokłada w Obamie wielką nadzieję i wielkie zaufanie. Lech Kaczyński ufa, że nowy prezydent USA zrealizuje projekt tarczy przeciwrakietowej, a Wiktor Juszczenko liczy na dalsze poparcie USA dla wysiłków na rzecz przystąpienia Ukrainy do NATO. Z kolei w Izraelu przeważa pogląd, że polityka amerykańska wobec Izraela nie ulegnie zmianie. Takie przekonanie wyraził dziś wicepremier Chaim Ramon, gdyż, jak mówił, opiera się ona na dwóch zasadach – walce z terroryzmem i konieczności doprowadzenia do pokoju na bazie istnienia dwóch państw – izraelskiego i palestyńskiego. Bardziej złożone są reakcje na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz w Azji. Anna Rzeczycka.
Inwestytura Baracka Obamy na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza słowa, jakie skierował on do muzułmanów, wywołały w arabskich krajach Zatoki Perskiej pewne nadzieje. Komentatorzy wolą jednakże zachować ostrożność. Gest w stronę muzułmanów jest ważny, ale musi się on jeszcze przełożyć na konkretne działanie, powiedział naukowiec z Kuwejtu Mohamed Al-Ajmi, komentując propozycję nowego amerykańskiego prezydenta, by stosunki ze światem arabsko-muzułmańskim zbudowane zostały na wspólnych interesach i wzajemnym szacunku. Według agencji France Presse dla krajów Zatoki Perskiej sprawdzianem ewentualnej nowej amerykańskiej polityki względem świata muzułmańskiego będzie postawa administracji Obamy w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego po ofensywie izraelskiej w Strefie Gazy, która kosztowała życie 1500 Palestyńczyków. Większość komentatorów uważa, że Barack Obama będzie lepszym politykiem dla Bliskiego Wschodu niż George Walker Bush, zauważając przy tym, że Stany Zjednoczone mają strategie, które trudno jest zmienić z dnia na dzień. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Niemiec Franka Waltera Steinmeiera, Obama może okazać się szansą dla Bliskiego Wschodu. Polityka nowego prezydenta USA i jego szefa dyplomacji, pani Hillary Clinton, którzy chcą mieć więcej partnerów i mniej wrogów, powinna być, jak sądzi, bardziej aktywna w tym zapalnym punkcie naszego globu. Gotowość do rozmów z Barackiem Obamą na temat poszukiwań rozwiązania sporu o północno-koreańską broń atomową zgłosił za pośrednictwem gazety Hoson Shinbo, ukazującej się w Japonii, Fenian. Media chińskie z kolei apelują do nowego szefa państwa amerykańskiego o nieodrzucanie dorobku George'a Walkera Busha, któremu udało się położyć solidne podwaliny pod stosunki między Waszyngtonem a Pekinem. Dziennik China Daily krytykuje jednocześnie wojnę, jaką podjął poprzedni prezydent amerykański w Iraku. Premier Rosji Władimir Putin na objęcie władzy w Stanach Zjednoczonych przez czarnoskórego Obamę zareagował ze sceptycyzmem, mówiąc, że z wielkich nadziei rodzą się największe rozczarowania.
Dodajmy jeszcze, że chińskie media i internetowe portale ocenzurowały wtorkowe inauguracyjne wystąpienie nowego prezydenta USA, usuwając z niego fragmenty dotyczące komunizmu i dysydentów. W tłumaczeniu tekstu przemówienia Obamy na głównych chińskich portalach nie znalazły się jego słowa, cytuję, poprzednie pokolenia nie walczyły z faszyzmem i komunizmem tylko czołgami i rakietami, ale za pomocą sojuszy i trwałych przekonań. Rozumiały, że sama siła nie może nas ochronić. Usunięto także fragment dotyczący, znowu cytat, tych, którzy starają się osiągać swoje cele za pomocą terroru i mordowania niewinnych. Zaprzysiężenie 44. prezydenta USA świętowano szczególnie gorąco w Kenii, w miejscowości Kogelo, gdzie skąd pochodzi ojciec Baracka Obamy. Na dwóch gigantycznych ekranach otoczonych napisami gratulacje, nasz synu, nasza nadzieja, obecni obserwowali odbywającą się w Waszyngtonie ceremonię inauguracji. Kenijczycy przyjechali do Kogelo z całego regionu Jeziora Wiktorii. Świętowali też uczniowie i dawni koledzy Obamy w szkole Besuki w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Do szkoły tej Obama uczęszczał w latach 60. Miał wtedy przydomek Barry. Giełdy nie dały się ponieść entuzjazmowi po wyborze Obamy. W Nowym Jorku indeks Dow Jones stracił wczoraj 4%, Nasdaq 5,78%, Standard & Poor's 5,28%. Jest to nie tyle związane z dniem inwestytury, co z początkiem serii publikacji wyników ekonomicznych amerykańskich przedsiębiorstw. Wyniki te są kiepskie. Na to nakładają się poważne problemy wielkich banków w Ameryce i także w Europie, świadczące o tym, że kryzys bankowy wciąż jest aktualny. W Europie stosunkowo najlepiej bronią się wielkie banki francuskie. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, oto dalsze wiadomości. Armia izraelska wycofała się ze Strefy Gazy. W środę rano ostatnie oddziały opuściły terytorium palestyńskie. Wojsko izraelskie opuściło Gazę w 3 dni po ogłoszeniu porozumienia w sprawie zawieszenia broni przez Izrael i Hamas oraz po 22 dniach ofensywy armii izraelskiej w Strefie Gazy. W wyniku działań zbrojnych zginęło około 1300 Palestyńczyków, według źródeł palestyńskich, w tym co najmniej 700 cywilów. Rannych zostało ponad 5000 osób. Wiele tysięcy utraciło dach nad głową. Po stronie izraelskiej zginęło 10 żołnierzy i 3 cywilów. Większość izraelskich żołnierzy została wycofana ze Strefy Gazy przed wtorkowym zaprzysiężeniem prezydenta Baracka Obamy. Zdaniem obserwatorów władze izraelskie pragnęły w ten sposób pokazać dobrą wolę i ułatwić zadania nowemu prezydentowi USA. Wysiłki dyplomatyczne na rzecz trwałego zawieszenia broni prowadzone przy mediacji Egiptu nie przyniosły dotąd rezultatu. Egipcjanie poinformowali, że zaprosili negocjatorów obu stron na ponowne rozmowy w czwartek. Hamas żąda na wstępie zniesienia blokady Strefy Gazy, Izrael zaś międzynarodowych gwarancji położenia kresu przemytowi broni do Strefy Gazy dla Hamasu. Co do odbudowy zniszczeń, nie do pomyślenia jest, by Hamas kierował procesem odbudowy, oświadczył premier Ehud Olmert. Podobne stanowisko, choć wyrażone bardziej oględnie, zajmuje Unia Europejska. Póki Hamas nie zrezygnuje z przemocy, nie ma szans na uznanie go za rozmówcę. Rosyjski gaz dopływa już do bodaj wszystkich klientów europejskich. Kolejno napływały dziś potwierdzenia przywrócenia normalnych dostaw do Niemiec, Francji, Włoch, do krajów bałkańskich. Kryzys dostaw uważa się za zakończony, natomiast przyszła pora bilansu. Już nie tylko Europa Środkowa, ale cała Unia zrozumiała, że dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego musi rozwijać się zarówno alternatywne źródła dostaw gazu, jak i alternatywne źródła energii w ogóle oraz jak najpilniej uzupełnić system wewnątrzunijnych zapasów i transmisji energii. Armia rwandyjska wkroczyła dziś na terytorium Republiki Demokratycznej Kongo w objętej rebelią prowincji północnego Kiwu. Rzecznik misji ONZ mówił o dwóch kolumnach liczących około 4000 żołnierzy, które kierują się w stronę pozycji rebeliantów w ramach operacji podjętej wspólnie z armią kongijską. Rebelianci to oddziały Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Kongo, złożone jednak z członków rwandyjskiego plemienia Hutu. W Paryżu zmarła dziś w wieku 89 lat Dina Verny, która była w latach 30. modelką i muzą słynnego rzeźbiarza Aristida Maillola, później zaś bardzo aktywną właścicielką galerii sztuki i kolekcjonerką. Urodzona w 1919 roku w Kiszyniowie w Mołdawii, przybyła do Paryża w 1925 wraz z rodzicami uchodzącymi przed stalinowskim terrorem. Związana z surrealistami, po wojnie była postacią nie do ominięcia w paryskim światku artystycznym. W 1963 roku przekazała państwu monumentalne rzeźby Maillola, do których pozowała i które oglądać można do dziś w ogrodzie Tuileries. W 1995 utworzyła ona fundację Muzeum Maillola, które stało się natychmiast ważnym miejscem na artystycznej mapie Paryża, skupiając poza dziełami mistrza i jego kręgu dzieła Matisse'a, Rodena, Kandyńskiego, Poliakowa i także rosyjskich artystów nieoficjalnych z czasów sowieckich. Wreszcie proponując kilka razy w roku poważne wystawy, które zresztą zawsze staramy się omawiać w naszych rubrykach. Były to wiadomości dziennika. Słuchają państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokonają teraz Krzysztof Frutkowski i Marek Brzeziński.
Mróz, lodowaty wiatr, zimne słońce nad Waszyngtonem. A jednak co najmniej 2 miliony ludzi przybyły do stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, by uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wydarzeniu bez precedensu. Wypowiedzieć i ja tam byłem, czytamy w artykule wstępnym w katolickim dzienniku La Croix. Początek trudności to tytuł artykułu wstępnego w dzienniku Le Figaro. Przesłanie oto tytuł artykułu wstępnego w Libération. Zacznijmy od artykułu wstępnego w katolickim dzienniku La Croix, napisanego przez Dominique Quignot. On jest pewien, że zbiorowa, ogromna wola Amerykanów znalazła w nim swoje siedziszcze i narzędzie. On czuje, że ta wola jest wielka, a energia niesamowita. On, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych, pragnie podołać wyzwaniu, by być godnym pamięci ojców założycieli, Abrahama Lincolna, którego uwielbia, podobnie jak Martina Luthera Kinga. Barack Obama poczuwa się do odpowiedzialności wielkiej. Wielkie zadania spoczywają na jego barkach. Bóg wybiera za narzędzia i naczynia swoje, kogo zechce. Barack Obama jest osobowością niezwykłą, osobowością charyzmatyczną i podobnie jak ojcowie założyciele ufa Bożym przeznaczeniom. Tak to osobowość niezwykła, osobowość charyzmatyczna, czytamy w artykule wstępnym Laurent Geoffrin na łamach Libération. Wydawać by się mogło, że przemówienie wygłoszone przez Baracka Obamę tuż po zaprzysiężeniu było, jak na niego, zbyt powściągliwe, nadto ubogie w środki retoryczne, pozbawione nut lirycznych, którymi młody prezydent posługiwał się po mistrzowsku w kampanii wyborczej. Nie bez powodu uznawany jest on za jednego z największych mówców w dziejach Ameryki. Jego charyzma hipnotyzowała i hipnotyzuje. Barack Obama zrezygnował z nadmiaru środków retorycznych świadomie. Jeśli przyjrzeć się uważnie i przeczytać jego słowa, to się okaże, że było to przemówienie wielkie. odpowiedzialne i nośne oraz że zawierało w sobie przesłanie o wielkiej mocy. W przemówieniu 44. prezydenta USA znalazły się obietnice przebudowy Ameryki i jej renesansu ekonomicznego i duchowego. I było to przemówienie skierowane do całego świata, otwarte na cały świat. Przemówienie przeciwko cynikom i egoistom, pod którymi rozwarła się ziemia, a chciwość doprowadziła ich do katastrofy. Można inaczej, mówił Barack Obama. Inne życie jest możliwe, a ideały Stanów Zjednoczonych, ideały ojców założycieli są niezawodnym przewodnikiem. Nowy prezydent nie będzie korzystał z prawa do błędu, nie będzie miał prawa do okresu próbnego. On jest nadzieją wcieloną i nie może zawieść, czytamy w Liberation. No i wreszcie zaczęły się schody. Autor artykułu wstępnego Le Figaro przypomniał słowa bliskiego współpracownika Leona Bluma, który w roku 1936 obejmował władzę wymęczonej kryzysem Francji. Te słowa stosują się do prezydenta Obamy i to jak bardzo, twierdzi komentator paryskiego dziennika. Na całym świecie szarża gubernatora Illinois na Biały Dom wzbudziła ogromne nadzieje. Nadzieje niebywałe i nieporównywalne z niczym. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz właśnie na całym świecie. Amerykanie wybrali Obamę, by odczarować kryzys, zapewnić sobie pracę i kredyty, dom i ubezpieczenia społeczne. To wielkie wyzwanie dla nowego prezydenta. Pod wieloma względami sytuacja Obamy przypomina sytuację Franklina Delano Roosevelta. Ale to już nie lata 30. XX wieku. Dobiega końca pierwsza dekada XXI stulecia. Świat się zmienił, świat się zglobalizował, pojawiły nowe potęgi gospodarcze i nowe wyzwania światowe. Z tych wyznań zdaje sobie sprawę 44. prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie zapomniał o przesłaniu Ameryki dla wszystkich. Ameryka jest przyjacielem wszystkich narodów i każdego mężczyzny, kobiety i dziecka pragnącego pokoju i godności. Słowa nadziei na przyszłość, może trochę lepszy i sprawiedliwszy świat. Jest, we can. Powodzenia, panie prezydencie.
Jedna noc rozmów Julii Tymoszenko z Władimirem Putinem wystarczyła, żeby gaz znów popłynął? Zadaje retoryczne pytanie francuski dziennik Le Monde. Stary kontynent znów jest narażony na niesnaski i kłótnie dwóch słowiańskich sąsiadów. Spory o gaz, o granice państwowe, o stacjonowanie czarnomorskiej floty rosyjskiej na Krymie, o historię. Ukraina i Rosja najpierw pogrążyły 20 państw europejskich w paraliżu energetycznym, a potem przyklepały dłonie, ubijając interesu i uzgadniając ceny gazu i zasady jego przesyłania. Skończyło się porozumieniem, ale straty są. W pół roku po tym, jak pełniła rolę mediatora w konflikcie rosyjsko-gruzińskim, Unia Europejska znów została wciągnięta w wojnę, bo jak to ujął ukraiński politolog Wadim Karasiew, to była wojna bez czołgów i rakiet, ale jednak wojna. 1/4 europejskiego gazu pochodzi z Rosji. Europa jest od Rosji uzależniona i dlatego dla Europy sprawy niezależności energetycznej powinny stać się priorytetem. Do tej pory Europejczycy nie byli skłonni utworzyć wspólnego frontu energetycznego. Woleli stosować zasadę każdy sobie rzepkę skrobie i załatwiać sprawy dostaw surowców energetycznych we własnym zakresie, na własną rękę, tak jak im się to podoba. Francuski dziennik zadowolony jest z tego, że porozumienie Tymoszenko-Putin odsuwa na bok firmę Rosukrenergo, która pełniła rolę mediatora handlowego między Rosją a Ukrainą. Rosukrenergo, w połowie należąca do Gazpromu, w połowie do ukraińskich oligarchów, ma swoją siedzibę w raju podatkowym w jednym ze szwajcarskich kantonów i ma bardzo nieklarowne zasady funkcjonowania. Dla szefów firmy gospodarka rynkowa sprowadza się do modelu postsowieckiego, dającego się skwitować formułką prywatyzacja zysków, nacjonalizacja kosztów. Podobny model ma być zastosowany przy realizacji projektu budowy gazociągu Nord Stream, łączącym pod dnem Bałtyku Rosję i Niemcy. Gazociąg ma być w 75% finansowany przez Niemcy, a zyski popłyną do znanego nam już kantonu szwajcarskiego, gdzie także konsorcjum budujące Nord Stream ma swoją siedzibę. Taktyka zastosowana przez Moskwę w czasie kryzysu gazowego przypomina metody wojskowe z pola bitwy, a nie handlowe, stwierdza Le Monde, który dodaje, że jednak Gazprom stracił na tej całej aferze ponad miliard dolarów i musiał zamknąć około 100 szybów. Według ukraińskiego komentatora Leonida Fesenki u korzeni kryzysu leżą co najmniej dwie, jak nie trzy przyczyny. W grę wchodzi batalia o kontrolę całego gazociągu, którym płynie do Europy 80% dostaw z Rosji. Ogromna jego część, ta biegnąca przez Rosję, jest kontrolowana przez petersburski klan kumpli Putina. Gazprom chciałby dostać w swoje ręce także ukraiński odcinek i chce go kupić, tak jak to się stało z gazociągami w Armenii i na Białorusi. Kijów odmawia. Co więcej, mając na uwadze konieczność modernizacji gazociągu budowanego w okresie Związku Radzieckiego, na Zachodzie szuka pomocy u Amerykanów i u Europejczyków. I to jest druga przyczyna wywołania przez Rosję kryzysu. Trzecia ma charakter polityczny. Na Ukrainie już zaczęła się kampania przed wyborami prezydenckimi i Kreml chce zrobić wszystko, co leży w jego mocy, aby nie dopuścić do ponownego wyboru Wiktora Juszczenki. Temu służyć ma wywołanie konfliktu. Zwycięstwo pomarańczowej rewolucji, starania Ukrainy o przyjęcie do NATO, jak i jej poparcie dla Gruzji w konflikcie z Rosją, jest dla Moskwy policzkiem i upokorzeniem, którego Kreml nie chce Juszczence darować. Rosja byłaby zadowolona tylko w jednym przypadku, gdyby Ukraina przestała istnieć jako niepodległe państwo. Putin na szczycie NATO w Bukareszcie powiedział to bez ogródek. I czym jest ta cała Ukraina? Nawet nie państwem. Jedna jej część to Europa Środkowa, drugą, tę ważniejszą, to myśmy dali. Jak do tego przypomni się rosyjską doktrynę energetyczną z 2003 roku, to wszystko stało się jasne. Od roli Rosji na światowych rynkach energetycznych zależy jej wpływ geopolityczny. Sektory gazowy i naftowy są zatem narzędziami polityki wewnętrznej i zagranicznej. Czytamy w doktrynie.
RFI. Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Ekonomia europejska stoi wobec najtrudniejszej próby w swej historii i należy się spodziewać, że rok 2009 będzie jednym z najcięższych pod względem wzrostu gospodarczego, powiedział europejski komisarz do spraw ekonomicznych Joachim Almunia. W strefie euro Unii Europejskiej kryzysem dotknięte są wszystkie sektory. Przemysł, usługi, handel detaliczny i budownictwo. Od końca ubiegłego roku nieustannie też rośnie poziom bezrobocia. W pierwszej linii znalazły się Francja i Niemcy. We Francji już w październiku 2008 roku liczba osób bezrobotnych przekroczyła symboliczny próg 2 milionów. Zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD poziom bezrobocia we Francji z 7,3% w 2008 roku urośnie do 8,2% w roku bieżącym. Francuscy związkowcy już od dłuższego czasu obserwują proces kurczenia się rynku pracy. Jean-Christophe Le Digou ze Związku Zawodowego CGT mówi.
Dans une première étape.
Pierwszy etap polegał na tym, że zlikwidowano tymczasowe zastępstwa. Teraz przystąpiono do zwolnienia ludzi zatrudnionych na umowach czasowych, co oznacza, że następuje proces generalizacji redukcji miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Wydaje mi się jednak, i jest to ważny wymiar problemu, że przedsiębiorstwa działają z wyprzedzeniem, to znaczy, że antycypują trudności, których dzisiaj wcale nie widać. Widzimy na przykład przedsiębiorstwa, które zwalniają pracowników, ponieważ trzeba wypłacić dywidendy akcjonariuszom. Albo przedsiębiorstwa, które za wszelką cenę chcą powiększyć swą kasę, jak ArcelorMittal. To wszystko nie jest umotywowane kryzysem. Tak czy inaczej stoimy wobec procesu zaostrzenia się problemu bezrobocia.
Incontestablement, on est dans un processus d'accélération de la gravité de ce problème du chômage.
W Niemczech sytuacja jest nieco lepsza niż we Francji, ale wiele ważnych sektorów przemysłu zmaga się z ogromnymi trudnościami. Spora liczba przedsiębiorstw, w tym koncern MAN, produkujący ciężarówki, silniki, chemiczny gigant BASF i fabryka wyposażenia samochodów BMW, zapowiedziały zwolnienie 1000 pracowników. W Hiszpanii bezrobocie osiągnęło pod koniec 2008 roku 11,33%, co jest rekordem od 2004 roku. Kryzys nie oszczędził Skandynawii. W Norwegii i Danii bezrobocie wzrosło po raz pierwszy od 5 lat. Islandia, której system bankowy jest praktycznie rozbity, weszła w recesję i w co najmniej 2-letni okres silnego wzrostu bezrobocia. Według Islandzkiego Banku Centralnego pod koniec 2009 roku poziom bezrobocia w Islandii może osiągnąć 10%. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown postanowił odblokować 500 milionów funtów sterlingów, by ułatwić bezrobotnym powrót do pracy. Spowolnienie gospodarki powiązane z zapowiedzią powiększenia się grupy ludzi bez zatrudnienia zapowiadają także kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W Rumunii kryzysem dotknięte są już wszystkie dziedziny ekonomii. Samochodowa firma Dacia, filia Renault, przeniosła swych pracowników na bezrobocie techniczne. Rząd rumuński przewiduje, że przed marcem bieżącego roku liczba bezrobotnych wzrośnie o 29 tysięcy. W obliczu kryzysu prezydent Francji Nicolas Sarkozy utworzył w swym rządzie nowe stanowisko ministerialne. Ministrem odpowiedzialnym za plan ożywienia gospodarczego został Patrick de Vedjean, który obejmując funkcję złożył następującą deklarację.
Sytuacja jest bliska katastrofy, dlatego tak bardzo potrzebujemy planu ożywienia gospodarczego. Ta rekordowa liczba bezrobotnych to dla naszego kraju jest rzecz straszliwa, zwłaszcza, że ten kryzys jest kryzysem importowanym. I jest to oczywiście niesprawiedliwe dla naszego kraju. Nie jest to bynajmniej dla nas sankcja za złe zarządzanie, lecz konsekwencja kryzysu międzynarodowego, który narodził się w Stanach Zjednoczonych. Na nas spada obowiązek właściwej odpowiedzi, a właściwą odpowiedzią powinno być tworzenie aktywności gospodarczej. Tak jest właśnie cel planu ożywienia gospodarczego. Moja praca będzie polegała na dostarczaniu pracy innym. W centrum tego planu znajdują się inwestycje, ponieważ kiedy się inwestuje, tworzy się miejsca pracy i proponuje się ludziom wynagrodzenia. I jest to nasz podstawowy obowiązek wobec zjawiska bezrobocia.
On crée du travail et on distribue des salaires. Et évidemment, à l'égard du chômage, c'est notre premier devoir.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Znakomita francuska firma Alfa, która zasypywała nas oryginalnymi nagraniami, zwłaszcza muzyki dawnej, od paru lat zwolniła nieco tempo, przyciśnięta najwyraźniej finansowymi trudnościami. Szczęśliwie jednak pozostaje jej wierny wiolonczelista Bruno Coxe, który nie ma zapewne sobie równych wśród wirtuozów barokowego smyka. Dowiódł tego już przed laty, pełnym nieznanych dotąd brzmień i smaczków nagraniem suit wiolonczelowych Bacha, a później rewelacyjną zupełnie płytą z sonatami i koncertami Luigi Boccherini, z której dosłownie leciały iskry i momentami odnosiło się wrażenie, iż Coxe gra na skrzypcach, a nie na wiolonczeli. Z równym powodzeniem wyżywa się dzisiaj ze swym zespołem Le Basse Réunie w sonatach z opusu piątego Francesco Geminianiego, kompozytora kapryśnego i nieobliczalnego, którego Tartini nazwał wręcz furiatem, zaś Anner Beilsma mówił, że po Geminianim, w sensie techniki wiolonczelowej, nie ma już nic. Posłuchajmy obszernego fragmentu sonaty piątej, w której smyczek Coxeta splata się z Teorbanem Luca Pianki w tajemniczej dźwiękowej alchemii.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Najnowsza paryska premiera spektaklu Piny Bausch, Sweet Mambo, odbyła się nietypowo, bo w styczniu. Okazja była jednak potem spora, mija oto 30 lat, od pierwszego spotkania Tanztheater z Wuppertal z francuskimi widzami. Jak wszyscy wielcy mistrzowie, od Jana Sebastiana Bacha po Giorgio Strellera, Pina Bausch opowiada jedną i tę samą historię. Jest to przy tym historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. Wyspiański miał nosa, wkładając w usta poety z wesela te jakże proste i paradoksalne zarazem słowa. Tak jest też najnowszy spektakl Piny Bausch, zaprezentowany w maju 2008 roku w Wuppertal, a obecnie pokazany w Teatrze de la Ville w Paryżu. Tytuł Sweet Mambo przywodzi na myśl słodki czar wieczoru, łagodnie swingującą muzykę, damy w satynowych sukniach, panów w smokingach, kieliszek szampana i delikatne słowa szeptane do uszka. To wszystko znajdziemy w tym przedstawieniu, ale szkoda, jeśli na tym poprzestaniemy. Przejdziemy obok ważniejszych refleksji, które poczyniła ta przenikliwa obserwatorka nieznośnej lekkości bytu, jaką jest Pina Bausch. Inaczej niż niegdyś u Kundery, ale w podobnym, gorzko-słodkim wydaniu, blichtr i iluzja złożyły się na obraz mężczyzn i kobiet w tej niekończącej się historii, jaką rozwija przed nami niemiecka artystka teatru tańca. Peter Pabst, zwyczajowy scenograf Piny Bausch, umieścił nagą przestrzeń sceny przed zawieszonym w głębi ekranem ze zwiewnej białej tkaniny. Kontynuował tym samym dekorację z poprzedniego spektaklu, Bamboo Blues, jak gdyby pod notatkami z podróży do Indii ukazały się inne, głębsze kwestie warte eksploracji. W spektaklu bierze udział tylko 10 tancerzy, 7 kobiet i 3 mężczyzn. Ciężar solowych wypowiedzi jest wyraźnie po stronie kobiet. Wiadomo, one częściej i chętniej wypowiadają swe bolączki w życiu. Mężczyznom oddany został głos w drugiej części, niczym drapieżne koty w powolnym korowodzie. Przemierzając scenę, podniosą wreszcie głos, zdecydują się na solo, ale nie dojdzie do porozumienia. Momenty tańca, pełne melancholii, łagodnej rozpaczy i gorzkiego zaniechania, przeplatane są jakby dla odprężenia scenkami komicznymi, które zawdzięczamy w dużej mierze jednej ze starszych tancerek zespołu Nazaret Panadero, dysponującej niewymowną wyrazistością aktorską, zdolnej w okamgnieniu przejść od tragizmu do komizmu. Poznamy imiona niemal wszystkich członków zespołu. Kolorowe suknie kobiet i czarne garnitury mężczyzn są tylko ramą, w którą wprawiona została osobista wypowiedź. Jak we współczesnej literaturze, tancerze mówią ja. Złudzenia przyjmują obraz nagich ciał kobiet całowanych przez kotarę, przez ich partnerów, albo sentymentalnej komedii z 1938 roku w reżyserii Wiktora Turżańskiego z Zara Leander w roli porzuconej żony i nierozmyślnej kochanki. Nie usłyszymy z niej ani słowa i już po krótkim czasie perypetie bohaterki wydadzą nam się bezprzedmiotowe. Kobiety są histeryczne i próżne, mężczyźni egoistyczni i chłodni, a może to druga strona widzi ich takimi, uwikłani we własne słabości, ogarnięci niepewnością, spragnieni miłości, szukamy jej nieustannie, nabijając sobie kolejne guzy. Kruchy, słodki, okrutny, gorzki, erotyczny, pozostawiony samemu sobie i zapatrzony w drugiego. Taki jest człowiek w oczach Piny Bausch w jej najnowszym spektaklu Sweet Mambo.
Tout au long de la vie qui pique, on prend des beignes. À vouloir toucher les filles électriques, des sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre l'effet hypercute. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées, on se retrouve alors par terre, triste et tout nu, en en amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs, la mélancolie des passions nous chloroforme. Faut faire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratigne. Au mystère des filles de fer, sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul, et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Największy salon w tym tygodniu to Maison et Objet, salon dekoracji wnętrz, jeden z największych nie tylko we Francji, ale w Europie. Zainteresowanie nim z roku na rok rośnie, a organizatorzy są zachwyceni, że połowa zwiedzających to obcokrajowcy. Czyżby Paryż znowu stawał się stolicą dekoracji wnętrz? Stolica czy nie, w każdym razie salon Maison et Objet jest niewątpliwie godzien zainteresowania. Odbywać się będzie od 23 do 27 stycznia w centrum wystawowym Paris Nord-Villepinte. Moda i wyposażenie wnętrz stanowią 1/3 sumy wydawanej na dobra konsumpcyjne. Jest to więc z punktu widzenia czysto finansowego sektor również bardzo ważny. Z tego też względu w Paryżu organizowanych jest bardzo wiele imprez z modą i domem związanych. Maison et Objet należy do jednej z najbardziej interesujących. Równolegle z nim, a właściwie nawet więcej niż równolegle, bo to dwa współistniejące salony, organizowany jest Meuble Paris. Dwie uzupełniające się oferty, do których dochodzi trzecia. Now Design à Vivre, poświęcona współczesnemu, nowoczesnemu i na topie designowi. W tym roku gościem honorowym salonu jest Karl Lagerfeld, jeden z najsłynniejszych francuskich kreatorów mody. Szczególne miejsce zajmuje na tegorocznym salonie kuchnia. To już nie tylko laboratorium, gdzie przygotowywane są smakołyki, to również miejsce, gdzie toczy się życie i to nie tylko życie codzienne. Co roku wzrasta o 10% liczba kuchni amerykańskich, czyli połączonych, stopionych z salonem. Urządzenie jej jest więc niezwykle ważne. Musi być funkcjonalna, ale również piękna. Jak osiągnąć tę wspaniałą harmonię? Na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź na salonie Maison et Objet, gdzie poza obejrzeniem konkretnych propozycji dekoratorskich będzie można wysłuchać wykładów i porad specjalistów w tej dziedzinie. W dziale kuchnia ogromnie ważną rolę odgrywa nakrycie stołu, a we Francji jest to prawdziwa sztuka, nazywa się zresztą art de table. Na salonie zobaczycie Państwo, jak naprawdę wspaniale może wyglądać stół. Łazienka, która już dawno przestała być traktowana po macoszemu, a stała się salonem kąpielowym, również zajmuje należne jej miejsce na salonie Maison et Objet. W dobie kryzysu, który wbrew marzeniom wszystkich jeszcze trochę potrwa, dom staje się przystanią, azylem, gdzie można się odciąć od ponurej rzeczywistości. Aby był azylem przyjemnym, trzeba mu stworzyć odpowiednią atmosferę. Słowo odpowiednia każdy może interpretować na swój sposób, byleby ostateczny efekt był satysfakcjonujący dla interpretującego. I to jest właśnie dobra strona salonów. Tu można znaleźć propozycje najróżniejszych rozwiązań w najróżniejszych stylach. Część poświęcona wnętrzom luksusowym, scène d'intérieur, jest może nieco trudniejsza do naśladowania, przede wszystkim ze względów finansowych, może jednak stanowić znakomitą inspiracją. No a poza tym jest to prawdziwa sztuka, specjalnie opracowana scenografia z użyciem luksusowych elementów. Twórcą tegorocznych scène d'intérieur jest znakomity belgijski architekt wnętrz Vincent van Duysen. Od 22 do 25 stycznia w Carousel du Louvre mamy Thermalis, salon dla tych wszystkich, którzy lubią terapie wodne. Ponad 300 wystawców przedstawi swoje oferty w 6 grupach tematycznych. Najnowsze tendencje w terapiach morskich, dobrodziejstwa płynące z wody, masaże jako terapia i relaks, tradycje terapii wodnych w innych częściach świata, najnowsze technologie w terapiach wodnych, najnowsze kosmetyki. W każdym z pawilonów tematycznych będą specjaliści, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Przewidziane są również pogadanki i warsztaty praktyczne. Będzie też wiele ofert wypoczynku połączonego z kuracjami w różnych, czasami bardzo egzotycznych miejscach i przy użyciu różnych, czasami równie egzotycznych technik. Będzie coś i dla palaczy chcących zerwać z tym zgubnym nałogiem. Jak zawsze na tego typu salonach będziecie Państwo mogli wysłuchać szeregu pogadanek i zdobyć informacje o najróżniejszych kuracjach. Na przykład o wspomnianej powyżej antynikotynowej, o kuracjach antystresowych, odchudzających, a także o technikach pozwalających nie tylko na odprężenie, ale i na budowanie swej nowej, lepszej osobowości. I jeszcze tylko w kilku słowach o salonie nieruchomości, który odbywać się będzie w paryskim Parc Floral od 25 do 27 stycznia. Równolegle z nim ma miejsce salon ogrzewania, klimatyzacji i energii odnawialnych. Jest to znakomita okazja, żeby spotkać w jednym miejscu przedstawicieli różnych branży związanych z nieruchomościami, począwszy od agencji handlu nieruchomościami, poprzez banki i instytucje udzielające kredytów, aż po specjalistów od ogrzewania i klimatyzacji.
RFI
Radio France Internationale.
L'affaire du coffret. 41e.
Podejrzewałem już tylko dwie osoby. Jean-Pierre'a i René. Dobra, piątek, 8 listopada. Dzień kradzieży.
Jak oni to zrobili?
Posłucham nagrań z tego dnia.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
C'est magnifique.
Ah, bonjour Lucas.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique. Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS.
To konferencja prasowa Nadii na temat szkatułki George Sand.
Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la Vie Romantique.
Nadia występuje w imieniu muzeum, które zakupiło szkatułkę.
Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Ale zaraz. Voici to to. A więc Nadia pokazuje szkatułkę z pierścionkiem. Pokazuje zdjęcie, katalog. Czy wyjęła szkatułkę z gabloty? Muszę o tym porozmawiać z Etienne'em. W drogę do Hotel des Arts. Bonjour. Luca Brunatne. S'il vous plaît, monsieur Etienne Favre est là?
Non, il n'est pas encore arrivé.
D'accord. Pardon, monsieur, le 8 novembre, le vol.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
Non. Je suis journaliste.
Bon. Nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà.
Ah oui. Merci. Dziennikarze musieli mu dać w kość, skoro ich tak nie lubi.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là.
Pracować tego dnia. Ale je n'ai pas travaillé.
J'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé. Il est arrivé. Il n'est pas arrivé.
No jasne, to przeczenie. Nie pracował w dniu kradzieży.
Nous avons eu une conférence. Le coffret y était.
Le coffret y était. Y. Le coffret était à la conférence. Le coffret y était. szukatułka tam była.
Nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà.
Czyli Nadia pokazała szkatułkę i pierścionek dziennikarzom, które potem zostały skradzione.
Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi?
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
W dodatku literackim dziennika Le Figaro ukazała się lista 10 milionerów francuskiej literatury. Nie chodzi niestety dla pisarzy o milionowe honoraria, lecz o milionowe nakłady. 10 żyjących pisarzy francuskich, 5 mężczyzn i 5 kobiet sprzedało w 2008 roku 8,5 miliona egzemplarzy swych powieści. Tylko we Francji, we wszystkich edycjach z kieszonkowymi włącznie. 96,5 miliona euro obrotów na rynku księgarskim, 20% wszystkich powieści, które sprzedano w 2008 roku we Francji. Ta koncentracja kapitału literackiego coś nam przypomina. Pisarze pogrążają konkurentów. Ich nazwiska brzmią jak znaczek firmowy. Czytelnicy wiedzą od dawna, że Marc Lévy wzrusza, a Naga Walda pociesza, a Amélie Nothomb bawi. Ta stałość nie nuży i nie zniechęca. Przeciwnie, funkcjonuje jak reklama. Przypatrzmy się bliżej szczęśliwej dziesiątce. Na czele Marc Lévy ponad 1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy, w tym prawie 1 milion egzemplarzy najnowszej powieści pod tytułem Toutes ces choses qu'on ne sait pas dit. Te wszystkie sprawy, których nie powiedzieliśmy sobie. Polscy czytelnicy znają przekłady wcześniejszych powieści, a jeśli to prawda, jak w niebie, w następnym życiu, a także przedostatniej pod tytułem Moi przyjaciele, moje kochanki, którą przyniosła na ekran siostra pisarza Lorraine Lévy. Nie miała z tym kłopotów, gdyż powieści Marca Lévy'ego do złudzenia przypominają scenariusze raczej hollywoodzkie niż francuskiego kina. Nawet gdy mowa o śmierci, wszystko dobrze się kończy. Zmarli nie umierają bowiem naprawdę. W najnowszej powieści Lévy'ego, tak jak w pierwszej pod tytułem A jeśli to prawda, jeden z protagonistów powraca zza światów, a może nigdy nie opuścił świata. Na drugim miejscu na liście milionerów uplasował się Guillaume Musso, młodszy od Lévy'ego o 13 lat. Urodził się w 1974 roku w Nicei. W 2008 sprzedał 1,378,000 egzemplarzy swych powieści. Dzielą się one na fantastyczno-miłosne Seras tu là, czy będziesz tutaj, Sauve moi, uratuj mnie i na dreszczowce kryminały, na przykład Et après, potem. Prawda, że Guillaume Musso daje nam pomarzyć, wysuwając zasadnicze problemy. Co zmienilibyśmy w naszym życiu, gdybyśmy mogli odwrócić bieg czasu? Jak nie zmarnować miłości od pierwszego wejrzenia? A jeżeli jest nam naprawdę źle, powinniśmy wsiąść do samolotu i wylądować w Nowym Jorku. Albo po prostu przeczytać najnowszą powieść Guillaume'a Musso, Je reviens te chercher, wracam po ciebie.
Comme le jour, une monnaie qui sert de placement. L'amour est stable et éternel, jamais on y coupera les ailes. L'amour, ce n'est pas comme le charbon, vous en épuisez jamais le filon. L'amour, c'est plutôt.
Uwaga, uwaga, trzecie miejsce na liście milionerów zajmuje kobieta. Ta wiadomość jest mniej zaskakująca niż fakt, że jest nią Fred Vargas, autorka podgatunku, który nazwałabym poetyckim kryminałem. Policjanci recytują wiersze i dyskutują o wampirach, a ich szef, komisarz Adamsberg, powolny, roztargniony i zaskakująco skuteczny, może śmiało rywalizować z komisarzem Megretem i z Sherlockiem Holmesem. W polskim przekładzie dostępne są powieści pod tytułem Z mroków przeszłości i Wstali z martwych, Ławka 102 w Wilczej Skórze. Błękitne kręgi, które ukazały się nakładem oficyny Pruszyński i spółka. We wszystkich odnajdziemy galerię niezwykłych postaci, wszystkie są ważne, i zagadkę kryminalną najwyższego lotu, w której splatają się okoliczności socjologiczne, psychologiczne i mity o wampirach i epidemii dżumy, drzemiące w podświadomości zbiorowej. Najnowsza powieść Fred Vargas pod tytułem Un lieu incertain, niepewne miejsce, jest pod tym względem majstersztykiem. Zaraz za Vargas uplasowała się następna milionerka, Anna Gawalda, dobrze znana polskim czytelnikom głównie dzięki powieści pod tytułem Po prostu razem i jej adaptacji filmowej. Ma się wrażenie, że Gawalda, jak Sienkiewicz, pisze ku pokrzepieniu serc. Już w pierwszym zbiorze opowiadań potrafiła przekonywująco zmiksować smutek i radość. Tytuł tego tomiku, Chciałbym, żeby ktoś gdzieś na mnie czekał, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Każdy z nas chciałby. Anna Gawalda zatytułowała swoją najnowszą powieść La Consolante, pocieszycielka. Czyżby chciała pokazać, że zgadza się na tę rolę? Pozostała szóstka pisarzy sprzedała w 2008 roku od ponad 700 tysięcy do 400 tysięcy egzemplarzy swych powieści, opowiadań i esejów. Jest wśród nich noblista Jean-Marie Le Clézio, który w ciągu miesiąca zdobył popularność, której nigdy nie posiadał i nigdy nie szukał. A jak wygląda sytuacja współczesnej francuskiej literatury w Polsce? Zadałam to pytanie znanej tłumaczce Zofii Bobowicz, która wydawała najcenniejsze pozycje literatur Europy Środkowej i Wschodniej w oficynie Lafont w Paryżu, a dziś mieszka w Krakowie.
W sumie ukazuje się dużo książek, ale tak powiedzmy trochę przypadkowo w różnych wydawnictwach. Powiedzmy, rynek polski śledzi to, co się dzieje we Francji. Także podobno według Instytutu Książki, z którym też współpracuję, koło 400 pozycji francuskich rocznie się ukazuje. Oczywiście w to są wliczone również eseje, jakieś sprawy naukowe może też, ale jest to bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Tylko czasem to są niewypały. Czasem właśnie tłumacz nie bardzo sobie daje radę warsztatowo, czy może nie bardzo wchodzi w ducha książki.
I mam wrażenie, że się tłumaczy seryjnie też. Tłumaczy się seryjnie pewnych pisarzy, bo jedna książka wzięła.
To znaczy, błąd z jednej i z drugiej strony zawsze polegał na tym, że z chwilą, kiedy jest prasa na jakąś książkę i są agenci, którzy swoją pracę wykonują, mówiąc tak, to jest książka, która się sprzedała i tyle, to wtedy wydawca i francuski, i polski, bo to w dwie strony działa, może być skuszony. A Anusza widać, Delec nam też się uda to sprzedać. I w sumie to się nie pokrywa, bo odbiór jest zawsze inny. Czyli wyczuć, która książka ma szansę, żeby być dobrze odczytana i naprawdę trafić w oczekiwanie, to jest najtrudniejsze, uważam.
A na francuskim rynku masz wrażenie, że literatura polska ma jeszcze duże szanse, czy też ma...
Ma szanse, ale inne zupełnie w tej chwili, bo powiedzmy nie ma jakichś wielkich piór w tej chwili, zresztą we Francji też nie. Ale zdarzają się ciekawe książki. I teraz jest bardzo nowa sytuacja, dlatego że świat wydawniczy się przekształcił w świat przemysłu książki. A poza tym coraz więcej rzeczy przechodzi przez internet, więc informacja jest bardzo szybka i tak dalej. Więc okazuje się, że większość wydawnictw bazuje się na swoich seriach, na kolekcjach i potrzebują towaru. Potrzebują książek, które tę serię, prawda, mogą bez przerwy wzbogacać, urozmaicać i tak dalej. Więc akurat Sapkowski podpadł świetnie, bo są serie tej fantastyki, która interesuje w tej chwili i anglosaksoński rynek, i francuski. No i są ta serie Noir u Gallimarda, prawda, która też potrzebuje nowości, więc kupują. W każdym bądź razie to już nie jest to, co ja robiłam u Lafonta, że się jakieś naprawdę znaczące pozycje w literaturze takiego czy innego kraju wybiera, żeby jakąś homogeniczną serię stworzyć, reprezentatywną dla literatury danego kraju. To się skończyło już. Tak. Tylko po prostu każdy wydawca szuka według własnych zapotrzebowań, w profilu własnych serii, szuka nowego towaru. Na całym świecie zresztą. Więc to jest coś nowego.
Słyszeli Państwo rozmowę z Zofią Bobowicz, znaną tłumaczką, znawczynią rynków wydawniczych i księgarskich we Francji i w Polsce.
La chance de s'aimer pour la vie, 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence, double sens et double jeu, silencieux le cœur balance. Pourquoi les parents sont-ils deux? On voit du pays, on voyage chaque semaine et chaque été, des souvenirs qui déménagent et qu'on ne peut pas raconter. Elle est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie, 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Deux maisons, deux quartiers, gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Elle est pas à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie, 10 ans, 10 mois, 10 secondes, et nous voici à plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois
je vois... Państwo, audycję Radio France Internationale z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.